Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Meksyku i na Kubie trwają ostatnie przygotowania do wizyty papieża.
Watykan liczy na rychłą realizację ONZ-owskiego planu dla Syrii.
Episkopat Francji zaniepokojony jest radykalizacją postaw młodych muzułmanów.
22 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Meksykańskie miasto León, które już jutro odwiedzi Benedykt XVI, gotowe jest na przyjęcie papieża. Wierni przygotowali się na to spotkanie nie tylko barwnie przyozdabiając ulice miasta, ale również poprzez modlitwę w intencji papieskiej podróży oraz cykl specjalnych kateches. Mówi pracujący w diecezji León ksiądz Tomasz Zieliński.
We wszystkich parafiach diecezji León mieliśmy katechesy o Ojcu Świętym, jego życiu, jego funkcji w Kościele. Tak naprawdę to chcieliśmy, żeby przybliżyć ludziom sylwetkę Ojca Świętego, bo tutaj wszyscy bardzo jeszcze wciąż i zawsze będą pamiętać błogosławionego Jana Pawła II. Natomiast figura Ojca Świętego Benedykta XVI jest jakby taka trochę bardziej odległa. I w tych ostatnich tygodniach myślę, że udało nam się przybliżyć Ojca Świętego ludziom i też jakby dotknąć ich serce, rozpalić tę miłość do Niego. I myślę, że to będzie widoczne w tych dniach Jego pobytu w naszym mieście. Na pewno będzie przyjęty z otwartymi ramionami, z radością, tak jak na to zasługuje.
Jedną z bolączek diecezji León, od której papież zaczyna swą latynoamerykańską podróż, jest brak księży. Fundamentem pracy ewangelizacyjnej są świeccy i to właśnie dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu miejscowe parafie tętnią życiem.
Watykański sekretarz stanu ma nadzieję, że władze Kuby nie wykorzystają instrumentalnie wizyty Benedykta XVI, ale przyczyni się ona do postępu w stronę demokracji i większej obecności Kościoła w społeczeństwie. Taką opinię kardynał Tarcisio Bertone wyraził w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa. Podkreślił, że od podróży Jana Pawła II sprzed 14 lat kubański kościół doznał poprawy sytuacji, gdy chodzi o wolność religijną i dialog z państwem. Przyznał jednak, że problemy związane ze szkołą czy instytucjami kościelnymi nadal jeszcze oczekują na rozwiązanie.
Najbliższy współpracownik papieża odpowiedział na szereg pytań dotyczących kwestii międzynarodowych. Mówiąc o konfliktach bliskowschodnich, przypomniał, że Stolica Apostolska stale opowiada się za rozwiązywaniem problemów na drodze dialogu. Wyraził niepokój wybuchem przemocy w Syrii. Podkreślił, że Watykan stale śledzi wydarzenia na Bliskim Wschodzie i nie brakowało ostatnio papieskich wystąpień na ich temat. Przede wszystkim jednak działania w obronie praw i godności człowieka prowadzi tam dyskretnie i bez rozgłosu watykańska dyplomacja. Gdy chodzi o Chiny, kardynał Bertone zapewnił, że mimo trudności Stolica Apostolska ma nadal kontakty z Pekinem i dialog nie został przerwany. Nie wykluczył możliwości wizyty papieża, kończącego zresztą za miesiąc 85 lat w którymś z krajów azjatyckich. Przyznał jednak, że taka podróż byłaby dla niego ciężka i męcząca.
Watykański sekretarz stanu odniósł się również do kwestii prania brudnych pieniędzy. Zapewnił, że jeszcze przed wydaniem odnośnych norm Stolica Apostolska nie odmawiała przy dochodzeniach w takich przypadkach współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Komentując niedawne wycieki wiadomości z Watykanu, stwierdził, że nigdzie, a więc również tutaj, nie można zagwarantować pełnej uczciwości każdego pracownika. Media jednak odmalowały sytuację w Watykanie przesadnie, uważa kardynał Bertone.
Stolica Apostolska jest zadowolona z deklaracji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii i ma nadzieję, że misja powierzona Kofiemu Annanowi zostanie przyjęta przez obie strony konfliktu, oświadczył arcybiskup Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Damaszku. ONZ-owski dokument nie ma rangi rezolucji, jednomyślnie poparto w nim jednak pokojowy plan Annana. Przewiduje on powstrzymanie się od przemocy, stopniowe zawieszenie broni, umożliwienie pomocy humanitarnej, uwolnienie więźniów zatrzymanych bez uzasadnienia, swobodę działania dla dziennikarzy oraz rozpoczęcie dialogu politycznego. Zdaniem watykańskiego dyplomaty plan Annana musi zostać przyjęty niezwłocznie. Syria nie ma już innej alternatywy, uważa arcybiskup Zenari.
Zasługuje on na pełne poparcie i musi się powieść. Inaczej przyszłość będzie bardzo niepewna. Mam nadzieję, że wszystkie strony konfliktu okażą dobrą wolę, aby mediacja Kofiego Annana mogła się powieść. Przede wszystkim ze względów humanitarnych, bo tu każdego dnia dotykamy piekła, zwłaszcza w mieście Homs. Wciąż są tam jeszcze chrześcijanie. Niektórzy z nich są tam prawdziwymi aniołami pośrodku tego piekła. Mam tu na myśli kilku kapłanów, w tym jezuitów, którzy pozostali na miejscu i pomagają ludziom. Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Kiedy do nich dzwonię, słyszę w tle strzały i wybuchy. Ale mam nadzieję, że to się skończy, że plan zaprezentowany przez Kofiego Annana zostanie przyjęty. O to się modlimy.
Islamska społeczność we Francji ewoluuje w niebezpiecznym kierunku. Choć większość muzułmanów chce tam żyć w pokoju, to jednak w młodych pokoleniach górę bierze islamska ideologia. Takiego zdania jest ksiądz Christophe Roucou, odpowiedzialny we francuskim episkopacie za relacje z islamem.
W jego przekonaniu przypadek zabitego dziś islamskiego terrorysty, który zamordował w Tuluzie 7 osób, w tym 3 dzieci, nie jest odosobniony. Również inni francuscy muzułmanie wyjeżdżają do Afganistanu i Pakistanu, gdzie zaprawiają się w walce z Zachodem. Najbardziej niepokojące są jednak stypendia oferowane młodym Francuzom przez Arabię Saudyjską, uważa ksiądz Roucou. Zdaniem przedstawiciela episkopatu do spraw islamu, we Francji nie powiodła się integracja mahometan. Ich liczba sięga obecnie 5 milionów. 60% ma francuskie obywatelstwo, ale młode pokolenia nie utożsamiają się z francuskim społeczeństwem, poszukując swej tożsamości właśnie w islamie i to niekiedy radykalnym. Ksiądz Roucou nie chce być jednak defetystą. Przyznaje, że Francja żyje dziś w atmosferze strachu, a islamski terroryzm z prawdziwym Bogiem nie ma nic wspólnego, jest religijną perwersją. Apeluje jednak o wzmożenie dialogu i walkę z ignorancją, na której bazują islamiści.
Chińskie służby bezpieczeństwa zatrzymały koadiutora diecezji Wenchu oraz kanclerza tamtejszej kurii. Od poniedziałku biskup Peter Shao Chumin i ksiądz Paul Jiang Sunyan poddawani są przymusowej reedukacji światopoglądowej. Ich zwolnienie możliwe jest, jeśli pogodzą się z polityką wyznaniową prowadzoną przez władze Chin, stwierdził jeden z przedstawicieli komunistycznej administracji. Dodał on, że uwolnienie duchownych wspólnoty katakumbowej Kościoła katolickiego zależy od postępów w ich reedukacji.
49-letni chiński hierarcha cieszy się od 5 lat misją kanoniczną i został konsekrowany za zgodą Benedykta XVI. Nie otrzymał jednak pozwolenia władz w Pekinie na misję jako biskup. Urząd do spraw wyznań wezwał na przesłuchanie również 17 innych duchownych katakumbowych. Część z nich już wyszła na wolność. Tamtejsze źródła podkreślają pogarszającą się sytuację wyznaniową w Chinach. Oprócz katolików czas prześladowania przeżywają mnisi tybetańscy. Już 30 z nich w walce o wolność religijną wybrało samospalenie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rosyjska cerkiew od lat stale powtarza, że główną przeszkodą w jej dialogu z katolikami, a zwłaszcza w spotkaniu patriarchy moskiewskiego z papieżem, są grekokatolicy na zachodniej Ukrainie. Ich duchowy zwierzchnik zwrócił jednak niedawno uwagę w wywiadzie dla ukraińskiego dziennika Dzień, iż istotna przeszkoda dla ekumenicznych relacji między kościołami leży w tym, że patriarchat moskiewski nie potrafił uznać swych win i błędów.
Chodzi w szczególności o to, że po zakończeniu II wojny światowej rosyjska cerkiew dała się użyć Stalinowi do przymusowej likwidacji kościoła grecko-katolickiego, powiedział kijowsko-halicki arcybiskup Większy. W 1946 roku ponad 2000 parafii metropolii lwowskiej zostało zamkniętych lub włączonych siłą do rosyjskiego kościoła prawosławnego wraz z duchowieństwem i wiernymi. Duchownych, którzy nie chcieli przyjąć prawosławia, w tym wszystkich biskupów, aresztowano. Nikt z patriarchatu moskiewskiego za współdziałania ze stalinowskim reżimem dotychczas grekokatolików nie przeprosił. Arcybiskup Światosław Szewczuk przypomniał w tym kontekście pojednanie i prośbę o wzajemne przebaczenie, na jakie już przed laty potrafili się zdobyć polscy biskupi rzymskokatoliccy i ukraińscy greckokatoliccy. Hierarcha wyraził nadzieję, że ten wspólny akt będzie coraz szerzej znany i rozumiany.
Wierzący powinni twardo i niezłomnie bronić swoich świętości, w tym budynków sakralnych, wskazał przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego. Ksiądz Wsiewołod Czaplin podjął ten temat w czasie spotkania ze studentami na Uniwersytecie Moskiewskim.
Czaplin stwierdził, że w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy Lenin zainicjował prześladowania obywateli wierzących, zbyt łatwo poddano się przemocy bolszewików. Według jego słów powinno się wtedy zorganizować zbiorowy opór z użyciem broni i wyeliminować jak najwięcej bolszewików i obalić ich władzę. Działania takie miałyby według przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego pozytywny wymiar moralny, gdyż obrona rzeczy świętych jest poniekąd obowiązkiem chrześcijanina. W zorganizowaniu takiego oporu stanęły na przeszkodzie słaba organizacja, niedostateczna stanowczość lub inne przyczyny, których duchowny prawosławny nie był w stanie określić. Być może słowa Czaplina pośrednio odnosiły się do wypowiedzi zwierzchnika Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie, arcybiskupa Szewczyka, który wezwał Patriarchat Moskiewski do odcięcia się i moralnego potępienia postawy rosyjskiego prawosławia wobec odbierania świątyń grekokatolickich przez władze stalinowskie i przekazywania ich w ręce Patriarchatu Moskiewskiego. Do chwili obecnej reakcji wprost na wypowiedź arcybiskupa Szewczyka brakuje. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Starzenie się społeczeństwa i międzypokoleniowa solidarność, zwłaszcza w rodzinie, to temat sesji plenarnej Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej. Otwierając rozpoczęte w Brukseli obrady, biskup Adrianus van Leyen wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyjęli na siebie misję głoszenia Chrystusa w Europie. W trzydniowym spotkaniu bierze udział 23 przedstawicieli episkopatów państw Unii. Biskupi odniosą się do trudności demograficznych, jakie przeżywa Stary Kontynent, gdzie średnia wieku mieszkańców ustawicznie wzrasta. Na jutro zaplanowano wybór nowego przewodniczącego komisji.
Z biskupami spotkał się m.in. Michel Camdesi, były dyrektor generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W wystąpieniu mówił przede wszystkim o solidarności i braterstwie, na których budowana była europejska wspólnota.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Dokładnie od miesiąca w specjalnym namiocie przed Legnicką Katedrą trwa modlitewny maraton w intencji nienarodzonych dzieci. Jak informuje ksiądz Janusz Wilk, koordynator inicjatywy, w 40-dniową akcję włączają się dzieci, młodzież szkolna, całe rodziny, a także osoby starsze.
Odkąd namiot stanął, to właściwie wszystko, co dzieje się w środku, jest już jakby domeną tych osób, które przychodzą. I pojawiają się kwiaty, pojawiła się taka miniaturka dziecka 3-miesięcznego, różne różańce ludzie zostawiają także obrazki, czy Pana Jezusa Miłosiernego, mamy błogosławionego Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty. To wszystko to są już dodatki, które przynieśli ludzie, którzy się tam modlą. I zachęcamy do tego, żeby w tym miejscu czuć się jak w domu, jak w swoim miejscu modlitwy.
Akcja 40 dni dla życia zakończy się 1 kwietnia. Wtedy też ulicami Legnicy przejdzie 4 Marsz dla Życia. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zaproponuje w przyszłym tygodniu stronie kościelnej termin pierwszego spotkania członków zespołu do spraw finansów działającego w ramach komisji konkordatowych. Zespół ma się zająć omówieniem m.in. kwestii funduszu kościelnego.
W tym tygodniu mieliśmy zaktualizować te zespoły do spraw finansowania w ramach Komisji Konkordatowej. Zespół po stronie rządowej został zaktualizowany. Minister Spraw Zagranicznych powołał ten zespół w tym składzie, który zaproponowałem ze mną na czele. Ja będę się kontaktował do końca tygodnia, jeszcze są 2 dni, ze stroną kościelną i myślę, że w przyszłym tygodniu będę proponował spotkanie, żeby o tych wszystkich sprawach już porozmawiać.
Minister Boni dodał, że analogiczne rozmowy wkrótce rozpoczną się także z przedstawicielami 16 mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Podkreślił jednocześnie, że nie ma żadnej daty, do której strona rządowa chciałaby zakończyć rozmowy z kościołami w kwestii funduszu kościelnego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.